Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Jutro w Centrum Sztuki Współczesnej otwarcie wystawy Jarosława Modzelewskiego, która to wystawa będzie prezentacją kilkudziesięcioletniej twórczości Jarosława Modzelewskiego. Jarosław Modzelewski jest jednym z najbardziej znanych i uznanych też współczesnych twórców w Polsce. Jego twórczość państwo z pewnością kojarzą. Malarstwo przeniknięte takim nowoczesnym duchem, ale dalekie od jakichś skrajnych, awangardowych prowokacji, dlatego że malarstwo zawsze stało w centrum jego twórczości, chociaż sam artysta nie odchodzi, nie ucieka, ale wręcz podejmuje refleksję nad rzeczywistością, nad codziennością, także tą polityczną czy społeczną. Moim gościem w Arsenale Kultury jest kurator wystawy w CSW Zamek Ujazdowski, historyk sztuki, krytyk sztuki, wicedyrektor tej instytucji, Marcel Skierski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To, co z pewnością jest bardzo w opisie tej wystawy, której pan jest kuratorem, dosyć frapujące, to symbol, wokół którego została ta wystawa zbudowana. Tym symbolem jest znak, symbol rodła. Dlaczego rodło stało się takim punktem wyjścia, taką osią, wokół której chce pan pokazać twórczość Jarosława Modzelewskiego?
Tutaj z pomocą przyszedł sam malarz, jednak nie było to w żaden sposób ukartowane. Istnieją dwa obrazy, na których rodło Modzelewskiego się pojawia. Zaraz wytłumaczę, czym jest samo rodło oczywiście, ale z cyklu, który stanowił obronę pracy dyplomowej Jarosława Modzelewskiego na warszawskiej ASP w roku 1980, Jarosław Modzelewski namalował pierwsze rodło i tak się stało, że rok temu, w 2021, namalował drugi obraz, na którym również rodło się znalazło. Dzięki temu dało nam to niesamowitą sposobność do posłużenia się symbolem rodła jako klamrą dla całej ekspozycji, ponieważ jeden z pierwszych obrazów, jeden z ostatnich obrazów Modzelewskiego rodło zawiera na płótnie, więc rodłem zaczynamy i rodłem kończymy. Samo rodło jest to symbol mniejszości polskiej w Niemczech, który powstał w latach 30., ten symbol. Chodziło o to, że w latach 30., oczywiście kiedy Hitler doszedł do władzy, Niemcy zaczęli tępić polskie symbole w przestrzeni publicznej i Polacy w Niemczech stanęli przed koniecznością posługiwania się takim symbolem, który będzie Niemcom odpowiadał z jednej strony, a z drugiej będzie wyrażał polskość. Zdecydowali się na rodło, to jest taki charakterystyczny znak, który jest uproszczonym uproszczonym biegiem Wisły tak naprawdę, z zaznaczonym Krakowem. Tam jest taki cypelek na dole, który oznacza Kraków. I ten, brzydko mówiąc, zygzak kojarzy się jednocześnie z połową swastyki,
która wtedy była godłem państwowym Niemiec, tak. I jak rozumiem, była obowiązująca i Polacy w ten sposób mogli uniknąć, tak, używania tej swastyki.
Dokładnie.
Troszeczkę licząc na to, że będzie to rodło odczytywane jako właśnie połowa swastyki.
Udało się oszukać Niemców, przynajmniej na początku, potem Niemcy pokapowali się, o co chodzi, i oczywiście rodło też zaczęli zwalczać w bardzo brutalny sposób, ale dopóki nie zorientowali się, czym tak naprawdę rodło jest, i dopóki rodło funkcjonowało przynajmniej tak wizualnie jako to pół swastyki, to Polacy mogli legalnie tym symbolem Wisły operować w przestrzeni publicznej w Niemczech, mogli manifestować swoją polskość pod nosem Hitlera.
Jeśli mówimy o twórczości Jarosława Modzelewskiego, to wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że jest to malarstwo zupełnie oderwane od jakiejś refleksji nad rzeczywistością, nad sytuacją jakąś też polityczną. A jednak wydaje się, że Jarosław Modzelewski nie ucieka od takich tematów. To, że jest wierny malarstwu jako tej sferze, w której się czuje najlepiej, w której się realizuje, którą chce jakoś pogłębiać, nie powoduje to tego, żeby uciekał w swoim malarstwie od jakichś, no nie deklaracji, ale jakiejś też oceny rzeczywistości. Czy udało się panu jako kuratorowi dowiedzieć, dlaczego Jarosław Modzelewski to rodło w 1980 roku namalował? Jednak symbol taki, który jednak wymagał znajomości kontekstu, wiedzy o tym, dlaczego Polacy taki symbol właśnie stworzyli.
Myślę, że malarzowi chodziło o, tak jak mówiłem, jest to obraz, który jest częścią większego cyklu. Cykl ten nazywa się Wobec człowieka i polegał na tym, że malarz wybrał znane wtedy, od razu kojarzone symbole, między innymi symbol pokoju, pacyfa tak zwana, Krzyż Świętego Andrzeja, rodło właśnie, flaga Polski, etc., etc. I wszystkie te symbole na płótnach Modzelewskiego zostały w jakiś sposób wypaczone, tak to powiem brzydko. I tak na przykład rodło, które jest naszym głównym tematem póki co, zostało odwrócone do góry nogami, jego tło zostało zmienione na taki kolor surowego mięsa i ten taki znak przynależności Polaków w Niemczech do macierzy, do Polski, do kraju nad Wisłą, tak się nasza wystawa nazywa, stał się tak naprawdę symbolem opresji, stał się symbolem jakiegoś cierpienia, więc dosyć taki kłopotliwy kontekst stworzył się, który zupełnie zmienił się przy tym rodle z roku 21, bo tam już rodło jest pokazane normalnie, nie do góry nogami, na niebieskim tle, wygląda już tak bardzo dostojnie, tam też malarz przedstawił swój autoportret, więc jakby po 41 latach tak jakby malarz dorósł do tego, czym to rodło naprawdę jest. I wracając jeszcze do odpowiedzi na pani pytanie, jeżeli myślimy o tym, w jaki sposób Modzelewski podchodzi do świata realnego, w jaki sposób oddaje rzeczywistość, to z jednej strony właśnie bawi się symbolami w swoim malarstwie, z drugiej strony nawiązuje też do polityki, odmalowując historyczne postaci, takie jak na przykład Winston Churchill, słynny polityk brytyjski, też z czasów II wojny światowej, także postać historyczna. Ale nie można zapomnieć o wielkiej gamie obrazów Modzelewskiego, które przedstawiają zwykłe życie, powiedzielibyśmy, szarego człowieka. Zwykłe czynności.
Często też to jego malarstwo przywołuje malarstwo Hoppera, który też jest bardzo popularny w Polsce, ta twórczość tego malarza. To jest taka samotna postać w takim krajobrazie miejskim, krajobrazie codziennego życia, jednak trochę osamotnionego człowieka, postaci ludzkiej, która musi się z tą codziennością zmagać. Ale jeśli mówimy o tym zaangażowaniu też artysty, albo inaczej, braku obojętności na to, co się dzieje w sferze publicznej, to trzeba pamiętać o tym, że Jarosław Modzelewski był jednym z współtwórców grupy, tak? Grupa, czyli grupy przez 2P. I to była taka pierwsza chyba odpowiedź w sumie artystów, taka wizualna, mocna, na wprowadzenie stanu wojennego. Wraz z grupą przyjaciół Modzelewski tworzy właśnie taką formację artystyczną. Te ich dzieła nawiązywały do takich nurtów na zachodzie, Neue Wilde, czyli Młodzi Dzicy. To było takie charakterystyczne malarstwo posługujące się mocną barwą, uproszczoną sylwetką ludzką. Takie trochę dzikie malarstwo. Ale rzeczywiście grupa stała w opozycji wobec PRL-u, który był wtedy rządzony dosyć twardo ręką Wojciecha Jaruzelskiego. No, sam stan wojenny był dla Polaków pewnego rodzaju szokiem.
Dokładnie. Dokładnie. Ja może dodam tylko, że właśnie malarze z grupy funkcjonowali w ten sposób, że starali się szukać trzeciej drogi w latach 80. w tej sztuce, która z jednej strony była tłamszona przez komunizm w cieniu stanu wojennego, z drugiej strony artyści często szukali ucieczki w kościele, co samo w sobie nie jest niczym złym, ale niektórzy artyści też czuli się nieco cenzurowani przez kościół, a taka wściekle ekspresyjna twórczość tych malarzy z grupy właśnie, do której należał Jarosław Modzelewski, wymykała się wszystkim szufladkom, które wtedy funkcjonowały w sztuce lat 80. To było malarstwo zupełnie osobne, które nie nadawało się ani do oficjalnych katalogów, które były wspierane przez komunistów, ani na oficjalne wystawy. Oczywiście bardzo zajadle krytykowali to, co się po stanie wojennym w Polsce działo, a z drugiej strony przez pewną dozę ekspresji, no powiedzmy wulgarności, nie do końca też można było w kruchcie, nie do końca można było w kościele to malarstwo wystawiać. Dużo takiej rozbuchanej erotyki chociażby na tych obrazach się znajdowało, co trochę w oczach lokalnych proboszczów często dyskredytowało to malarstwo. Najwyższej próby, trzeba dodać, malarstwo.
Czyli rzeczywiście taka trzecia droga, ale też taki ciekawy paradoks, albo taka ciekawa sytuacja ostatnio związana z postacią Jarosława Modzelewskiego. Podjął się na malowania obrazu Miłosierdzia Bożego. To jest projekt realizowany przez Zespół Teologii Politycznej.
Od lat 80. Jarosław Modzelewski miał problem z funkcjonowaniem w grupie swoich przyjaciół artystów, ponieważ z nich wszystkich, z tych wszystkich ekspresyjnych malarzy, ekspresyjnych artystów, on był zdecydowanie najspokojniejszy. I też jakby to malarstwo Modzelewskiego, mimo pewnych uproszczeń i takich jaskrawych kolorów, którymi posługiwał się na swoich płótnach, jest chyba najbardziej refleksyjne i trochę wymyka się nawet w obrębie tej trzeciej drogi. Malarstwo Modzelewskiego było najbardziej osobne. No, moim zdaniem był to najlepszy artystycznie twórca z tej grupy, więc tak, tutaj nawet pośród swoich kolegów Modzelewski zdecydowanie się wyróżniał, no moim zdaniem in plus. I Modzelewskiego właśnie taka rola malarstwa, nieco transcendentna rola malarstwa mówiącego o czymś więcej, od początku pociągała. Właśnie on szukał takiego malarstwa, które inspirowane było ikoną chociażby, malarstwem sakralnym. Szukał. To nie było nigdy malarstwo religijne. Ten projekt, o którym mówi pani redaktor, współtworzony z Teologią Polityczną, to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy Jarosław Modzelewski faktycznie podejmuje motywy stricte religijne w swoim malarstwie. To jest raczej nietypowe dla Modzelewskiego, ale inspirowanie się malarstwem religijnym to jest coś, co Modzelewskiemu towarzyszy od początku jego drogi. Więc coś jest na rzeczy zdecydowanie. Czekamy z niecierpliwością, co wyjdzie z tego Chrystusa Miłosiernego. Myślę, że to będzie kawał niezłego malarstwa.
Wszyscy właściwie malarze w mojej ocenie zaproszeni do tego projektu to rzeczywiście ciekawe osobowości twórcze, świetni malarze, ale każdy też z własnym widzeniem i, jak rozumiem, sposobem postrzegania w ogóle i samego przesłania siostry Faustyny i samej postaci Chrystusa Miłosiernego. Także wszystko, co najciekawsze w tym projekcie przed nami, kiedy zobaczymy już te obrazy. Ale rzeczywiście wydaje się, że Modzelewski w tym swoim malarstwie, cały czas bazując jednak na figuracji, na postaci ludzkiej, cały czas szuka jakiegoś głębszego sensu. Z tego, co wiem, to sam Jarosław Modzelewski uważa, że przynajmniej z taką jego refleksją się spotkałam, że to jest jego największe wyzwanie artystyczne, właśnie to namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego. Jak można poprzez tego rodzaju malarstwo mówić o tych problemach świata współczesnego, nie posuwając się do takiej bezpośredniej, brutalnej publicystyki?
Modzelewski stara się maksymalnie upraszczać rzeczywistość, którą odmalowuje na swoich obrazach, i stara się pokazywać istotę rzeczy, istotę każdej rzeczy, o której myśli. Nieważne, czy to jest pani, która czesze swojego psa, czy to jest człowiek ustawiający płot, czy to jest człowiek malujący, czy to są rybacy nad rzeką. Każdy wycinek rzeczywistości na obrazie Modzelewskiego wydaje się być ograniczony do niezbędnego minimum, żeby przekazać nam prawdę, mówiąc górnolotnie, na temat tego zjawiska, które Modzelewski odmalowuje, czyli pozbycie się wszystkich oboczności, wszystkich dodatkowych aspektów rzeczywistości, które mogą w jakiś sposób zanieczyścić istotę sprawy, którą podejmuje Modzelewski. Stąd na pierwszy rzut oka to malarstwo jest bardzo proste, wydaje się operować bardzo prostymi środkami, ale z drugiej strony, czym dłużej stoimy nad jakimś obrazem, tym więcej zaczynamy dostrzegać i na obrazie, i coraz więcej zaczynamy dostrzegać odniesień do rzeczywistości, która nas otacza, i wydaje się, że to uproszczenie paradoksalnie sprawia, że na rzeczywistość po wyjściu z galerii zaczynamy patrzeć głębiej, co jest chyba istotą dobrej sztuki.
No właśnie, więc gdybyśmy mogli tak albo spróbowali powiedzieć, o czym generalnie jest malarstwo Jarosława Modzelewskiego, jaki, nie chciałabym tutaj ze szkoły podstawowej wyciągać tych sloganików, co podmiot liryczny miał na myśli, ale jaki możemy przypuszczać, że jest cel twórczości Jarosława Modzelewskiego, bo wiemy, że obojętny na rzeczywistość nie jest, z kolei przedstawia tę rzeczywistość w taki spokojny sposób, bardzo często te fragmenty bardzo banalne naszej rzeczywistości. Bardzo często spotykam się z takimi opozycyjnymi zdaniami, że z jednej strony można zmieniać świat poprzez dobrą sztukę, przez tą dobrą sztukę rozumie się taką solidną, warsztatową, opartą na starych, tradycyjnych mediach artystycznych sztukę, czyli malarstwo, rzeźbę, i to już samo piękno i siła, moc tego warsztatu bardzo wysokiej klasy zawartego w tym dziele, ten świat nasz może popychać ku dobru, ku zmianie na lepsze, a z drugiej strony jest taka sztuka, z którą mamy najczęściej do czynienia w sztuce współczesnej, czyli taka bardzo mocno zaangażowana społecznie, ideologicznie, gdzie nie przywiązujemy wagi do formy, nie przywiązujemy wagi do warsztatu, tylko sam przekaz, sam kontekst powstania dzieła jest najistotniejszy. Czy te dwie sfery się wykluczają? Czy da się te dwie sfery pogodzić, czy one się nie wykluczają?
Poruszyła Pani dwie ważne sprawy w tym pytaniu, więc pozwolę sobie odpowiedzieć po kolei. Najpierw zaczynając od Jarosława Modzelewskiego. Wydaje mi się, że istotą twórczości Modzelewskiego jest to, że on stara się jak najbardziej adekwatnie ująć rzeczywistość. I stając przed obrazem Modzelewskiego, nawet jeżeli na obrazie jest prosta scenka odmalowana, prosty widok murku, który biegnie wzdłuż płaszczyzny, to stając przed tym malarstwem, no muszę Państwa zaprosić do Centrum Sztuki Współczesnej, żeby Państwo na własne oczy przekonali się, jak bardzo właściwie te rzeczy są odmalowane, mimo pewnych uproszczeń, które wydają się może nawet rażące na reprodukcjach, to stając przed tymi obrazami, wiemy, że jest na tych obrazach coś więcej, coś, co dotyka prawdziwej istoty rzeczy, która jest namalowana, coś, co w takim fotograficznym realizmie często się zatraca, bo nie o to chodzi, żeby wiernie namalować psa, wiernie namalować człowieka. Nigdy malarz nie namaluje czegoś tak doskonale, jakby to zrobiła fotografia, ale malarstwo ma swój własny język i potrafi często prawdziwiej od fotografii opowiedzieć o jakimś wycinku rzeczywistości. To jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Jeżeli zastanowimy się, czy taka sztuka mocno zaangażowana społecznie ma rację bytu i czy też jest prawdziwą sztuką, może tak już mówiąc górnolotnie, pewnie tak. Oczywiście sztuka powinna poruszać sprawę nierówności, no szereg różnych problemów społecznych, z którymi się mierzymy, które są widoczne na polskich ulicach chociażby. Oczywiście, że tak. Tylko za każdym razem, kiedy stajemy przed takim dziełem sztuki, nie możemy czuć się nabijani w balona, mówiąc najprościej. A często tak niestety jest w galeriach sztuki współczesnej, że po prostu wydaje nam się, że te dzieła są pewnego rodzaju kłamstwem, że artysta sprzedaje nam coś, jakąś wizję rzeczywistości, która nie jest prawdziwa. A stając przed dobrym dziełem sztuki, w mig łapiemy, o co chodzi, zaczynamy się zastanawiać, to dzieło pogłębia naszą wiedzę na temat rzeczywistości i jesteśmy w stanie się momentalnie zgodzić z wizją artysty.
Czyli w tym momencie to dzieło nie ma. Czyli w tym momencie to dzieło jest bardziej uniwersalne i ma szansę trwać i poruszać przez wiele, wiele lat, podczas gdy taka sztuka współczesna mówiąca o zjawiskach współczesnych jednak ma chyba swój okres ważności. Ale to, co pan powiedział o tym nabijaniu w butelkę, bo często mam takie wrażenie, że te problemy, którymi zajmują się, z którymi walczą współcześni artyści, to są już te problemy, które albo po pierwsze nie istnieją w ogóle, czyli kwestia na przykład jakiejś ogromnej dominacji patriarchatu nad kobietami. No, ja tylko powiem, że Polska jest, jako taką małą dygresję, że Polska jest w czołówce państw, gdzie na stanowiskach menadżerskich te funkcje pełnią kobiety. I to jest taki bunt właściwie już wpisany w program uczelni wyższych, uczelni artystycznych. Te wszystkie problemy, o którym mówi sztuka współczesna, właściwie poruszanie tych problemów nie grozi żadnymi sankcjami, nie grozi żadnymi nieprzyjemnościami, żadnym tak naprawdę wykluczeniem. Nie jest to żaden bunt.
Trzeba też prześledzić, skąd idą pieniądze na takie rzeczy, ponieważ artyści często, szczególnie artyści, którzy wchodzą dopiero na rynek sztuki, wchodzą jakby do tej rzeczywistości artystycznej, tworzą to, co im się opłaca. To, co w galeriach jest pokazywane, to, co kolekcjonerzy kupują, a niestety na taką sztukę zaangażowaną ideologicznie jest po prostu popyt. Taka sztuka w większości galerii jest promowana, taki artysta ma szansę zarobić na chleb, więc robi to, co się od niego wymaga.
Robi bunt
na zlecenie.
Ostatnio też zakończyła się wystawa Sztuka Polityczna w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowski. I to, co tam było dla mnie rzeczywiście bardzo przejmujące jako kobiety, to była ta, też bardzo uproszczę, ale taka feministyczna sztuka, która została pokazana na tej wystawie. Myślę mianowicie o twórczości artystek pochodzenia muzułmańskiego z krajów islamskich, które wyemigrowały do krajów Europy Zachodniej po to, żeby uciec przed opresyjnością religii islamu. I tutaj w tym momencie rzeczywiste problemy kobiet, którym grozi na przykład ukamienowanie zgodnie z islamem za cudzołóstwo, to są zupełnie innej klasy problemy niż problemy współczesnych na przykład polskich artystek, feministek.
No tak, no niestety podejmowanie kontrowersyjnych, prawdziwie kontrowersyjnych problemów zawsze jest trochę ryzykowne, a nie każdy ma siłę, żeby ryzyko ponosić. Te artystki, które na sztuce politycznej pokazywały tą sztukę, nazwijmy ją prawdziwie feministyczną, czyli faktycznie walczącą o równouprawnienie kobiet tam, gdzie to równouprawnienie jest rażąco zaniedbane, ponoszą bardzo wysoką cenę za swoją pracę artystyczną, za te rzeczy, które często, patrząc z boku, nazywalibyśmy zwykłymi wygłupami. To te, przepraszam, ale te wygłupy kobiet, które wystawiały na wystawie Sztuka Polityczna, często kończyły się oskarżeniami ze strony sądu, oskarżeniami ze strony społeczeństw mniejszości muzułmańskiej. Jedna z artystek musiała uciekać ze swojego rodzinnego kraju, z Jemenu dokładnie, więc naprawdę bardzo, bardzo poważne konsekwencje wciąż we współczesnym świecie na artystów czekają, którzy starają się uprawiać faktycznie niezależną i odważną i zaangażowaną sztukę.
A jeśli mówimy trochę o realnej sytuacji i o realnym stanie, powiedzmy, sztuki w Europie Zachodniej, to wydaje się, że dominująca polityka pewnej takiej poprawności politycznej w Europie Zachodniej chyba doprowadziła do tego, że one również w tych krajach, do których wyemigrowały, czyli do krajów skandynawskich w większości, z tego co się orientuję, jeśli mówimy o tych artystkach na sztuce politycznej, to one, zdaje się, że tam również nie docenia się tej ich takiej odważnej postawy, bo zgodnie z tą dominującą narracją i ideologiami w Europie Zachodniej, to no, islam to religia pokoju, tak? Czyli rozumiem, że mówienie prawdy o ich sytuacji w tym systemie religijno-politycznym też jest opresyjne.
Tak, no niestety poprawność polityczna wyjada zachód Europy i to widać jak na dłoni w galeriach sztuki, które no, podporządkowane są najczęściej dyktatowi, poza nielicznymi wyjątkami oczywiście. No, mam nadzieję, że Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie jest takim wyjątkiem, ale naprawdę poprawność polityczna i pewien taki nowy kanon, który się tworzy, po prostu niszczy wolność słowa, która powinna być podstawą i w demokracji, i w prawdziwie wolnej sztuce.
Jarosław Modzelewski, jakbyśmy jeszcze do niego wrócili, to też artysta, który w tym kontekście takiej poprawności politycznej i tej dominacji sztuki takiej lewicowo-liberalnej też chyba paradoksalnie staje się artystą takim mocno awangardowym, w takim sensie, że jest to artysta bardzo mocno cały czas przywiązany jednak do warsztatu malarskiego, bazujący na malarstwie. Malarstwo dla niego i zgłębianie malarstwa jest najbardziej interesujące. Jemu się poświęcił. Także wydaje się, że w kontekście też całego systemu nauczania na uczelniach artystycznych w Polsce takie przywiązanie do warsztatu po prostu też jest dosyć taką buntowniczą i naprawdę wiem, że brzmi to dziwnie, ale taką postawą niezwykłą.
Może pozwolę sobie ująć to taką maksymą. Jakiś czas temu czytałem wywiad z Wojciechem Waglewskim, słynnym muzykiem polskim z zespołu WW chociażby znanego, który powiedział, że w dzisiejszych czasach piękno jest prawdziwym buntem. I to jest coś, co mogłoby podsumować naszą rozmowę, to znaczy dążenie do doskonałości warsztatowej, dążenie do doskonałości w malarstwie, dążenie do doskonałości i do perfekcji w czymkolwiek robimy w życiu tak naprawdę staje się współcześnie w tym świecie takim pełnym byle jakości, po prostu rzeczy robionych na kolanie, staje się prawdziwym buntem i prawdziwą walką o lepsze jutro, mówiąc tak zupełnie górnolotnie. Tak, więc jak najbardziej, tutaj już mówiąc o Jarosławie Modzelewskim, jest to artysta, który z jednej strony oczywiście działał w buntowniczej grupie jako młody człowiek, ale już 2 lata po zakończonej swojej edukacji zaczął pracować na Akademii Sztuk Pięknych i teraz jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i cały czas rozwija swój warsztat, ale też uczy młodych ludzi, jak być dobrymi malarzami, więc na pewno bardzo mocny nacisk na to kładzie. W swojej twórczości zarówno malarskiej, jak i w swojej twórczości dydaktycznej.
Skoro już mówimy o twórczości też dydaktycznej, malarskiej, to mistrzem Jarosława Modzelewskiego był Stefan Gierowski. To też by trochę tłumaczyło tę taką sympatię Modzelewskiego do tych abstrakcyjnych takich uproszczeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator wystawy Jarosława Modzelewskiego, Marcel Skierski.
Bardzo dziękuję. Zapraszam do Zamku Ujazdowskiego na wystawę Kraj nad Wisłą. Pozdrawiam serdecznie. Arsenał Kultury.